8 minut po godzinie 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorzy i odstąpię od zwyczaju przedstawienia alfabetycznego. Na początku kobieta, Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Usatysfakcjonowana zmianą formuły, czy nie?
Nie, ale ja nie zgłaszałam pretensji.
Ja wiem, ale tylko...
Jest dobrze i tak, i tak.
To powracam do alfabetu. Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska.
Dzień dobry Państwu.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszyscy oglądali mecz wczoraj.
Tak, oglądaliśmy mecz wczoraj.
Ja przyznaję, że tradycyjnie nie. To znaczy, ja słucham transmisji radiowych. I słuchałem transmisji w radiu i polecam ten sposób spędzania czasu wolnego. Można sobie mecz nagrać, obejrzeć go później, a najpierw posłuchać i zobaczyć, jak to działa na wyobraźni.
A już nie
redaktor
tak...
Zimow chyba nie komentuje.
Nie komentuje. Andrzej Dzianisz też robi to bardzo sieciście. Tak, piękne metafory, piękne porównania.
Ale jak nie patrzeć na naszych przystojnych piłkarzy, bo ja uważam, że nie tylko mamy zespół, ale mamy przystojny zespół.
To gdyby to były piłkarki, to ja bym sobie popatrzył.
No, przystojni piłkarze od czasu do czasu zdarzyliśmy nie wykorzystywać 100% sytuacji, między innymi w 31 minucie Arkadiusz Milik. No trudno nie trafić z kilku metrów do bramki.
Ale wstrzelił w końcu.
Ale w końcu wstrzelił i to był niepokój. Tym bardziej, że nad tym meczem podejrzewałem będzie wisiała klątwa meczu 72 roku, gdy Wiktor Padoranow był taki rumuński sędzia. Sędziował mecz Polska-Bułgaria w Starej Zagorze i z 2-1 dla Polaków zbił się 3-1 dla Bułgarów. Tego czasu często gęsto, kiedy sędzia drukował z trybun, dobiegało Rumun albo Padoranow.
Był taki epizod, z 2-1 dla Polaków zrobiło się 3-1 dla Bułgarów?
Szybko Państwu opowiem. Najpierw usunął kapitana polskiej drużyny Lubańskiego, Włodka Lubańskiego, który kwestionował nieuznanie bramki dla Polski dla 2-1. Następnie uznał bramkę dla Bułgarów, ewidentnego spalonego, bo bułgarski zawodnik stał około 5 metrów za linią polskiej obrony. No i tak było już 2-1, potem było już 3-1.
A mógłbyś kiedyś tak wyjść z historii i zająć się tym, co tu i teraz.
Poza tym, że Milik ci podpadł wczoraj, bo nie strzelił.
Ale strzelił w końcu na 1-0. Mogliśmy wygrać wyżej, to by wpłynęło na nasze psycha, na nasze morale, ale to przynajmniej mecz z Niemcami, który będzie decydujący. A myślę, że z grupy i tak czy inaczej wychodzimy. Nie ma z tym problemu.
Artur tak pesymistycznie, mam wrażenie, zaczął. Nie wiem, czy się zgodzicie. Wydaje mi się, że jest się z czego cieszyć, bo ten mecz zdecydowanie diametralnie różnił się od tych towarzyskich z Holandią i z Litwą. Widzieliśmy zupełnie, mam wrażenie, inną drużynę, poukładaną taktycznie. Taką, która nie boi się pojedynków z twardo grającymi Irlandczykami z północy, taką, która dobrze gra w ataku pozycyjnym i to wszystko przekłada się na dominację na boisku i dominację w statystykach, chociaż muszę tutaj taką łyżkę dziegciu do tej byczułki miodu dołożyć, bo jednak trochę zgadzam się, że tych sytuacji, których mieliśmy co najmniej kilka bramkowych, jednak powinniśmy, tak się wydaje, przełożyć na wyższy wynik, szczególnie, że czekają nas pojedynek z Niemcami, gdzie trzeba będzie każdą sytuację wykorzystywać, ale ja się cieszę. Ktoś zdaje się pierwsze zwycięstwo, tak?
Tak mówią. Chyba, że Artur tam w swoich statystykach, bo ma tą czarną księgę ze sobą.
Pamiętam Euro 2012, gdzie mieliśmy być tym czarnym koniem rozgrywany w Polsce i na Ukrainie.
Okaliśmy się naszą szkapą, a nie
czarnym koniem. Cieszmy się z tego zwycięstwa.
Krzysztof Katka?
Cieszę z tego wyniku. Drużyna zagrała dobry mecz. Fakt, że ze słabym przeciwnikiem, z przeciwnikiem grającym w słabym stylu. Ale to, co było widać, to oprócz wielu gwiazd, które mamy i takiej drużynowej postawy, pojawił się też pan Kapustka. Młodzieżowiec, który jak ogłosił portal gol.com, stał się gwiazdą. Doszło do narodzin gwiazdy, zdaniem wielu dziennikarzy.
No i tego
miejmy
się
nadzieję,
boję
że jest słaboodporny.
No i tego się właśnie boję, bo jak to, żeby to nie była taka mgiełka gwiezdna, taki pyłek gwiezdny, który się pojawi, żeby go po prostu to nie przerosło, bo to, co się dzieje od wczorajszego...
Lineker mówi, dawać go do Anglii.
No więc to jest szaleństwo. Ten młody człowiek ma 19 lat i nie wiem, trzeba mieć żelazną odporność albo się odizolować od tego, żeby się człowiekowi każdemu w głowie nie przywróciło od tych komplementów. Ja mam nadzieję, że trener Nawałka właśnie tutaj taką ojcowską ręką wytłumaczy temu młodemu człowiekowi, żeby po prostu nie szedł w ten zawrót głowy. Rzeczywiście to talent moim zdaniem jest.
Zgadzając, ale nie wiem, czy zauważyliście, że i w wypowiedziach piłkarzy, i jakby w reakcji po strzeleniu bramki nie było takiego hura optymizmu. I w wypowiedziach Kapustki również. Znaczy, wydaje mi się, że oni całkiem twardo stąpają po ziemi i w każdej z tych wypowiedzi było: mieliśmy wygrać, wygraliśmy, odcinamy się teraz od tego meczu, skupiamy się na Niemcach, na tym meczu i będziemy walczyć dalej. Nie było jakby, no, tak, przynajmniej takie odniosłem wrażenie jakiegoś szczególnego, no nie wiem, epatowania tym zwycięstwem, więc chyba to w dobrym kierunku, takim profesjonalnym, wydaje mi się, idzie.
A jeszcze dodam, tutaj skłonię się przed kibicami. Kibice Polski, Irlandii, Ulsteru, właściwie Irlandii Północnej, więc Ulsteru, kibicowali godnie, wbrew temu, co pan François Hollande wieszczył, że to polscy kibice będą tak rozrabiali. Rozrabiał ktoś inny, to... głównie kibice Paris Saint-Germain, którzy ocenili, że z Fenerbahce Stambuł muszą akurat wyrównać rachunki.
No nie, dlatego, że jest wyraźny podział na kibiców w Polsce narodowych i kibiców stadionowych.
Według
takich...
François Hollande'a rzeczywiście on istnieje.
Ale nie, 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 no, ale to obserwujemy zachowanie kibiców na stadionach, takich, gdzie są mecze ligowe, i takich kibiców, którzy przychodzą na mecze narodowe. No jest różnica. I jak ty tego nie widzisz, no to...
Myślałem, że optymistycznie zakończymy pierwszą rundę, w związku z tym...
Kilku lat bronię środowiska.
Poproszę o reklamę.
Jarosław Kaczyński powiedział, że ma być ostro i jest ostro.
Jest ostro. Tomasz Olszewski, witam po przerwie. I teraz Artur Górski, Jan Chlebowicz, Krzysztof Katka, Ryszarda Wojciechowska. Pytanie, bo myśmy tutaj za żarcie dyskutowali jeszcze o mistrzostwach, o szansach naszych na ciąg dalszy i tak dalej, i tak dalej. A mecz Niemcy-Ukraina, zdaje się... troszeczkę też pokazuje, że mamy dobrą drużynę, ale jak na nasze ostatnie drużyny, natomiast czy jak na naszych rywali.
Mamy silną grupę, okazuje się.
No właśnie. Ukraińcy...
Co prawda pokonali Ukrainę, ale no tutaj może zdarzyć się dużo. Ja przed chwilą powiedziałem, że wychodzimy z grupy, bo mam taką nadzieję i tak po prostu będzie. Nawet taka ta trzecia drużyna, bo jest to możliwe w tych mistrzostwach.
No wydaje mi się, że Euro to jest też taka impreza, gdzie nie ma szczególnie słabych drużyn. Oczywiście są lepsze i gorsze, ale jednak są te drużyny, które musiały przejść przez to sito eliminacji i za coś w tych Euro, w tej imprezie grają. Na przykład mecz, nie wiem czy oglądaliście, Francji i Rumunii pokazał, że Rumunia to przyzwoita drużyna, która w gruncie rzeczy mogła nawet zremisować, myślę, z gospodarzami Euro. Więc tutaj faktycznie każda z tych drużyn, w naszej grupie również, ma szansę na awans. Ja jeszcze bym nie skreślał Irlandczyków, bo oni też mogą pokazać, oni grają twardy futbol, mogą jeszcze trochę namieszać w naszej grupie.
A poza tym za co kochamy piłkę nożną? Za to, że jest nieprzewidywalna, więc może zostawmy sobie te nadzieje. Ja tak myślę, bo ja w przeciwieństwie do wielu Polaków tak nie przypuszczałam, że łatwo nam pójdzie, przyzwyczajona właśnie już do tych porażek w tych meczach otwarcia, a tu nagle niespodzianka. Na tym ta wielkość tego futbolu polega, że tu wszystko może się zdarzyć. Oczywiście fajnie jest, jak to się zdarzy z happy endem dla nas i tego się trzymajmy.
W trosce o zdrowie rodaków, to nie wiem, czy powinniśmy kibicować naszej drużynie, bo jeżeli widzę, że największym atrybutem kibica, czy też jego przedmiotem pożądania są chipsy, no i do tego zazwyczaj jakiś wyciąg chmielowy, to pomyślałem sobie o tym, że przez ten miesiąc nam się naród tak roztyje na tym fast foodzie, tak tyle szkodliwych substancji przyjmie w postaci tychże chipsów. No to nie jest najzdrowsza forma. Lepiej marchewkę, tak, może seler naciowy, marchewkę, groszek, truskawki, wreszcie są kaszubskie.
Ale gdyby nam się zdarzył jakiś sukces, bo dla każdego, jak sądzę tutaj, sukces znaczy coś innego. Jedni mówią, że gdybyśmy doszli do ćwierćfinału, prawda, drudzy do półfinału. Jeszcze tacy mówią, że trzeba byłoby sięgnąć po ten puchar mistrza. Więc gdybyśmy, prawda, odnieśli jakieś zwycięstwo, czyli wyszli z tej grupy, dla mnie to już jest sukces, to jednak sądzę, że to jest taki motor napędowy dla wielu młodych ludzi. Chociaż ja wiem, czy przy takich gwiazdach jak Lewandowski, a teraz Kapustka, czy trzeba jeszcze młodych napędzać do tego, żeby się zajmowali piłką nożną i hurmem ruszyli na boiska.
Myślę, że jeszcze trzeba przypomnieć Grzegorza Krychowiaka, który został piłkarzem meczu, wykonał 94% skuteczność podań. Więc to też, myślę, warto podkreślić.
A co do słabszych drużyn, chyba najsłabszym meczem był mecz Albanii i Szwajcarii. Zresztą Albania dostała się w bardzo specyficznych okolicznościach do tych mistrzostw Europy. Właściwie dzięki dronowi, który latał w Belgradzie nad boiskiem podczas meczu z Serbią. Choć Grenik przeczyta, jak to się zdarzyło, bo do drona była przyczepiona flaga Wielkiej Albanii. Sprowokowało to Serbów do rozruchów na stadionie. Mimo tego, że sędzia, jak i delegat UEFA zwracali się o wznowienie meczu, Albańczycy nie wyszli na boisko i został zweryfikowany wynik na walkowe dla Albańczyków. Także i polityka czasami do piłki nożnej wtrąca się i takie są tego efekty. Znaczy, a zobaczymy, co jeszcze Albania pokaże.
Tutaj Marek pisze, panowie, przestańcie mówić, ile powinniśmy strzelić bramek, bo w takim razie Anglicy na Wembley powinni nas roznieść. Teraz pan Piotr, jestem kibicem Marki, jak również drużyny narodowej. To właśnie na meczu z Holandią w Gdańsku poczułem się bardzo niebezpiecznie, gdy kibice z Gdańska zorientowali się, że jestem z Gdyni. Nie dzielmy kibiców na reprezentacyjnych i lokalnych, a na mądrych i głupich, pisze pan Piotr, a pan Jarosław Zorłowa. Kibice polscy i Irlandii Północnej razem odwiedzili w szpitalu rannego angielskiego kibica. Akcentujmy szlachetne postawy. To przykład dla Europy. Pozdrawiam, pisze pan Jarosław.
I zgadzamy się. Ja co prawda podzieliłam, ale pan Jarosław mądrze zwrócił uwagę. Także są mądrzy i głupi.
20 tysięcy rowerzystów podobno, może tam też zostali do nich doliczeni rolkarze, deskarze. Przejechało przez, no z trzech miejsc jechało ten peleton, wiódł trzema trasami, ale poczytałem wpis i to święto rowerowe nie wszystkim się spodobało. Niektórzy twierdzą, że wszystko pięknie, ładnie, tylko po co blokować ruch w mieście?
No, ja przede wszystkim mam prawo od tego, byśmy się wzajemnie szanowali, ci, którzy jeżdżą rowerami, ci, którzy jeżdżą pojazdami czterokołowymi, czyli a do rowerzystów apeluję, by zaznaczali manewr zmiany pasa ruchu, jeździli w kaskach, jeździli z tą ostrożnością, kierowcy by dochowywali zasady ograniczonego zaufania. Niedalek czwartek, 14-letnia dziewczynka w zderzeniu z autem w Trzepowie mało co nie zginęła, w ciężkim stanie leży w szpitalu. 16-letnia Julia, to też apeluję, by oprócz tych fet byśmy zważali na przepisy ruchu drogowego i po raz kolejny uważam, że karta rowerowa, egzamin, przynajmniej z podstaw ruchu drogowego powinien być, ponieważ już dzisiaj widziałem, jak rowerzysta na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych przejeżdżał w okolicy ulicy Malczewskiego, a przy wałach piastowskich zdarza się to nagminnie, więc panowie rowerzyści, przepisy ruchu drogowego was też obowiązują.
Przejazd rowerowy to dosyć ważne święto dla cały czas rosnącej kultury rowerowej w Gdańsku. I takie głosy krytyczne, ja bym jednak je odsunął na margines. Są pewne niedogodności, natomiast to się zgadzam, ale korzyści także dla kierowców, bo wielu rowerzystów to byli kierowcy, są oczywiste. Tak? Są to korzyści i dla rowerzystów, i dla kierowców.
Czyli ci, którzy narzekali na to, że musieli trochę odstać w korkach wczoraj, powinni zastanowić się, o ile krócej stoją w korkach, albo wcale nie stoją w korkach, dzięki temu, że ci rowerzyści, także wczorajsi, jeżdżą na co dzień do pracy, do szkoły, na rowerach właśnie.
Tak. Ja myślę, że to jest tak sztucznie taki właśnie wywołany problem. Fajnie, ja nawet zazdroszczę, bo sama cyklistką nie jestem, może pół wegetarianką, ale żeby nawiązać do słów ministra Waszczykowskiego. Tak, wszystko jeszcze przede mną i mam nadzieję, że może kiedyś przesiądę się na rower. Tak, będę cyklistką.
To jest z takiego punktu widzenia, bo nobody's perfect z drugiego punktu widzenia to, że no, nie jesteś cyklistką, to dobrze, ale ja z tą półwegetarianką podpadasz.
Cokolwiek by znaczyło półwegetarianka.
W każdym razie tylko krótko powiem, że mnie się podobają takie akcje i natomiast nie byłabym tak surowa tutaj dla rowerzystów jak Artur. Ja jestem bardziej surowa dla kierowców właśnie, bo uważam, że tu jest większe niebezpieczeństwo jednak i o tym ciągle powinniśmy mówić i przypominać.
Ja, szczerze powiedziawszy, nie mam nic przeciwko, żeby co jakiś czas organizować takie przejazdy, które, no nie wiem, na pół godziny, na 20 minut, na 40 minut sparaliżują ruch na głównych arteriach miasta. Natomiast widzę pewne negatywne tendencje w tym środowisku rowerowym. Nie podobało mi się przede wszystkim to, że wielki przejazd rowerowy został poprzedzony taką specyficzną kampanią reklamową, to znaczy drzewa w prawie całym mieście Gdańsku zostały oklejone plakatami, taśmą klejącą. Zostało to zrobione bez zgody ZDIZ-u. Oczywiście zdjęcie tych plakatów prawdopodobnie, jak przypuszczam, zresztą tak urzędnicy...
Organizatorzy zapowiadali, że plakaty zostaną zdjęte bez śladu.
Dzisiaj widziałem, zresztą ZDIZ mówił, że zdjęte zostaną na koszt miasta i tutaj widzę pewną taką hipokryzję, znaczy ludzie, którzy gdzieś wskazują, czy podkreślają nie wiem, dbanie o środowisko, o jakieś wartości ekologiczne, sami przyklejają taśmą nielegalnie plakaty. No mi się to nie podoba i tłumaczenie, że tak chcieliśmy, nie mieliśmy gdzie indziej przyczepić tych plakatów, więc musieliśmy przyczepić na drzewach, no mi się to osobiście nie podoba i to gdzieś tam mi się wpisuje. Oczywiście ja bym takich ostrych słów jak Marcin Świetlicki nie użył, bo mówił poeta i prozaik znany, że faszyzm rodzi się wśród rowerzystów. Ja bym takich słów nie użył, ale widzę jednak pewne negatywne tendencje. To znaczy jesteśmy tak ważni i tak chcemy podkreślić ważność naszej imprezy, że nie będziemy przestrzegać prawa i okleimy drzewa plakatami taśmą klejącą. Mi się to nie podoba.
To nie jest jedna grupa nieprzestrzegająca prawa w Polsce.
Jeśli nie było zgody na plakaty, no to rzeczywiście jest jakieś uchybienie, ale tak sobie myślę, że to nie jest jakaś wielka szkoda wyrządzona w środowisku, oklejenie drzew taśmą klejącą.
Nie, ale jeśli...
I też to jest dosyć taki, to jest taki sposób marketingu stosowany przy organizacji prostych imprez. Jakiegoś małego festynu, spotkania parafialnego, przejazdu rowerowego, więc... Tu jakiejś, nie nazywałbym tego taką kampanią dużą, reklamową, tylko raczej takim chałupniczym marketingiem.
Tylko ad vocem, nie wiem, czy możemy mówić o, porównywać, nie wiem, festyn parafialny z przejazdem, w którym bierze 20 tysięcy ludzi, czy 15 tysięcy ludzi, który obejmuje...
Chodzi o rodzaj marketingu, który miasto, zrozumiałem, a nie o porównywanie imprezy.
No nie, bo
rzeczywiście festyn będzie imprezą mniejszą, ale podobny sposób się ogłasza, że taka impreza się odbywa.
Teraz niestety muszę brutalnie zaingerować, krótka przerwa. Tomasz Olszewski, witam ponownie, Artur Górski, Jan Chlebowicz, Krzysztof Katka, Ryszarda Wojciechowska, witamy ponownie. Piłka nożna i rower. Ktoś z Państwa pyta, to rower stał się polityczny? Rower od zawsze był polityczny, o ile pamiętam. Zawsze się mówiło, że wszystko, co najgorsze na świecie, to przez cyklistów przecież.
I?
No i nie, no, ja nie wiem, to kogo masz tam na liście, to lepiej nie ci kontynuujmy. Pani Ela pisze, każda przesada jest zła. Po prostu beznadziejne, że doszukuje się pan bez zezwolenia i taśmą klejącą. Świetna idea, no ale musi mieć przeciwników okropne. A ja właśnie chciałbym bez przeciwników. Bo ja byłem, ponieważ ten cały zlot gwiaździsty zakończył się koło mnie na Sopockich Błoniach i obserwowałem potem, idąc chodnikiem, jak niektórzy się zachowywali. No więc mając pustą ścieżkę rowerową, nie korzystali z niej, tylko młodzi ludzie jechali roztrącając przechodniów. I taka euforia towarzysząca temu, że się spotkało tyle ludzi o wspólnych zainteresowaniach, jest cudowna, ale troszeczkę kultury ktoś musi tym młodym ludziom przekazać. Tym, że pieszy jest, ma bezwzględne pierwszeństwo. Rowerzysta jest gościem na chodniku i to nie, czasami niezgodnie z przepisami. Ja nie jestem za tym, żebyśmy tego zabraniali. Tak jak sam przejazd rowerowy, wczoraj, któremu towarzyszyli rolkarze, a rolkarz w świetle kodeksu jest pieszym, czyli nie powinno go być na ścieżce rowerowej. Myślę, że też nikt nie protestuje. To jest to dzielenie przestrzeni, którą mamy, którą się musimy podzielić, bo nie może być tak, że ktoś jest tylko pieszym, ktoś jest tylko kierowcą, ktoś jest tylko rowerzystą i teraz każdy będzie walczył wyłącznie o swoje, bo się pozabijamy w tym mieście.
Chciałem tylko odpowiedzieć słuchaczowi, bo tak jak powiedziałem na wstępie, idea mi się podoba, natomiast wydaje mi się, że jeśli chce się od innych wymagać przestrzegania prawa, zasad drogowych, to również samemu trzeba być przykładem w przestrzeganiu prawa i jakby oczywiście możemy tutaj się spierać, czy to było, nie wiem, duże wykroczenie, czy nie, pewnie nieduże, natomiast mówię, no jeśli sami wymagamy tych zasad od innych, sami przestrzegajmy zasady i tylko dlatego o tym wspomniałem i wydaje mi się, że to jest ważne mimo wszystko.
Ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć?
Duża impreza, duży sukces. Tak to wygląda.
Duża impreza, duży sukces, a pan Mateusz z Wejherowa pisze, bardzo proszę, przypomnijcie kierowcom, jak i policji i straży miejskiej o bezwzględnym zakazie parkowania na ścieżkach rowerowych. Jedni i drudzy mają ten zakaz tam, gdzie go mają i nie reagują. Zawodowy kierowca po godzinach biker. Pozdrawiam, Mateusz z Wejherowa. Rzeczywiście ja widzę w wielu miejscach parkowanie na ścieżkach rowerowych. Jest to bardzo
nic innego nie wymyślimy, tak jak powiedzieliśmy o kibicach, że są mądrzy i głupi. Tak samo tutaj po prostu wśród rowerzystów, czy kierujących samochodami, czy nawet wśród rolkarzy czasami zdarzają się po prostu tacy, że trzeba ustąpić, bo jedzie i nikogo
na całą
nie widzi
szerokość
poza sobą.
Swoich ramion, jak więc, człowiek wirtuliański.
Więc tu się... No, mówię, chyba wszyscy zgodzimy, że ten podział jest oczywisty, im będzie więcej mądrych, a mniej głupich,
to a propos takich tam, tych i takich, to przejdźmy do tematu, który mnie zaintrygował. Bo ja jestem z pokolenia, w którym obowiązywało hasło nie ma wolności bez solidarności. Tymczasem okazuje się, że solidarność chce odbierać wolność za pracę w niedzielę. Arturze, spoglądam w twoim kierunku, bo ty jesteś najbliżej struktur.
Czy mówimy tu o ograniczeniu wolności, to dyskusja na temat pracy w niedzielę toczy się...
Po zbawieniu wolności do lat dwóch. Taka sankcja się tam znalazła.
Toczy się nie od dziś. Ja sobie zauważyć, że w wielu państwach w niedzielę, w lekkopowierzchniowe sklepy handlowe, sklepy się, są zamknięte, pozostają stacje benzynowe, ewentualnie niewielkie kioski. To też jest druga strona medalu, czyli wolne dla pracowników handlu, którzy mogliby ten czas spędzać.
Ale tu jestem za, tylko czy ta sankcja, dwa lata więzienia.
Dochodzę do sankcji, mianowicie wprowadzanie kar. Rzeczywiście jest jakiś przepis prawny, powinna być też sankcja, ale ograniczanie wolności, sankcja do 2 lat pozbawienia wolności jest pewnego rodzaju nieporozumieniem, tak to mimo. Oczywiście kara grzywny tak, ale pozbawianie wolności to już raczej idzie za daleko. Nie w tym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa pracy.
W ogóle tego nie rozumiem i wiem tylko jedno, jak daleko odeszła tamta Solidarność z 80 roku od tej Solidarności?
To nie Solidarność zgłasza, jestem.
Ale też musiała odejść. Związku Solidarność, tak wiele czasu, że po prostu to jest musi
nie
być inny związek.
Tego.
Ja tylko
jest przepis
konstatuję.
I powinien być sankcjonowany, ale nie ograniczeniem wolności. Nie,
no, pozbawieniem
to jest, wręcz. To jest jakiś kuriozum. Jeszcze by się potem okazało, gdyby ten przepis w ogóle wszedł w życie, że najprościej właściwie to ten przepis wcielać w życie i zamykać ludzi, którzy by w jakiś sposób zechcieli handlować.
Wtedy można też firmą się zająć.
Natomiast wielu innych przestępców nie. Z tym mamy kłopot.
Odchodzenia w związku są osoby, które były w Solidarności od 1980 roku i nigdy, w przeciwieństwie do wielu, którzy wdrapali się na szczyty schodów i przedstawiali się jako ludzie Solidarności, tych ideałów nie zdradzili. Polecam czasem się przyjrzeć temu, jak wyglądają poczty sztandarowe, gdzie stoczniowcy, portowcy, często już niestety nieistniejących zakładów trzymają dumnie też.
Tutaj nie próbujemy atakować Solidarności, tylko rozmawiamy o tym pomyśle.
Pustka intelektualna przemawia tego typu pomysłem.
Moim zdaniem to jest temat zastępczy.
Dokładnie.
To jest kompletnie, także ze strony związku zawodowego, który wiązał bardzo duże nadzieje z objęciem urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę, z objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. I niektóre te nadzieje Solidarności zostały spełnione. To chociażby widać po tym, jak toczy się dialog w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, że te relacje są tam troszeczkę
stały się poprawne,
lepsze, tak, między związkami zawodowymi a zarządami. Co też nie oznacza, że to pozytywnie jakoś wpłynie na kondycję spółek. No, ale dialog jest, powiedzmy, na wyższym poziomie. On jest, o jakiś tam jest. Ale czego nie załatwiła Solidarność przede wszystkim, a co było takim numerem jeden i najważniejszym punktem takiego porozumienia, które Solidarność podpisała z Andrzejem Dudą, to obniżenie wieku emerytalnego. Tam, nie wiem, czy się nie pomylę, ale też była mowa o kwocie wolnej od podatku.
Tak. Zresztą Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne utrzymywanie kwoty wolnej od podatku.
Te ważne rzeczy dla Solidarności nie zostały zrobione. One są bardzo trudne, pewnie niemożliwe do wykonania i pewnie nie zostaną wprowadzone w życie. Więc mamy ze strony związku, czy ze strony niektórych działaczy, taki inny pomysł, żeby się wykazać, że o, proszę bardzo, my coś realizujemy, nasze pomysły.
Nie, to jest na razie jeszcze w sferze projektu w ogóle, więc to
oczywiście, że
chciałbym też jedną rzecz tylko dopowiedzieć, bo wydaje mi się, ona jest dość istotna, że w moim przekonaniu ten ewentualny przepis sankcjonujący handel w niedzielę w postaci pozbawienia kary wolności jest kłopotliwe również dla samych związkowców, bo to nie oni wpadli na ten pomysł. Z wielu wypowiedzi związkowców wynika, że to sami przedsiębiorcy czy właściciele sieci handlowych. I tutaj były wymienione, które, nie będę ich
polskie
wymieniał. Tak, polskie. Same zaproponowały właśnie ten punkt mówiący o sankcji w postaci pozbawienia wolności. Natomiast nie był to sam pomysł związkowców. Nie wiem, czy Artur się zgodzisz, ale tak rzeczywiście chyba jest.
Część sieci handlowych jest Komitet Obywatelski popierający inicjatywę Solidarności. Też popiera zakaz handlu w niedzielę. Ja tylko jeszcze wrócę na moment do umowy z Andrzejem Dudą, w rzeczy samej, ten obniżenie wieku emerytalnego
był jednym z prezydentem.
Piotra z Andrzejem.
Nie był, czyli w maju zeszłego, tuż przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą. Kwestia obniżenia wieku emerytalnego jest tą kwestią, z której związek nie zrezygnuje. To jest jedna. Czy to będzie o sporu? Pewnie tak. Druga kwestia to, że kojarzenie z NSZZ, Solidarność z PiS-em, no może komuś się tak narzuca, ale jest nie powinno być bezpośrednim skojarzeniem. Inne są cele, inne są formy upominania się o prawa pracownicze. To, że ze związku są, czy ludzie o przeszłości solidarnościowej są w partii Jarosława Kaczyńskiego, to jest oczywiste. faktycznym oczywista oczywistość, ale to nie znaczy, że Solidarność ma być i nie będzie jakąkolwiek przywódówką Prawa i Sprawiedliwości. Źle by było, gdyby tak się stało. Również dla tych działaczy, którzy pracują na dole, w zakładach pracy, w swoich firmach, w zakładach przemysłowych czy szpitalach. Jedno, co napawa optymizmem, to jest odejście od tego wulgarnego, prymitywnego liberalizmu, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje i tutaj i to, co proponuje też Mateusz Morawiecki, uważam za pozytywne odejście od tego, co nazwijmy takim naszym chałupniczym liberalizmem robionym przez ludzi, którzy żadnej firmy wcześniej nie prowadzili, a mieją się wielkimi liberałami, a całe życie na państwowych posadach spędzali.
A ja wczoraj wszedłem, korzystając z tego, że sklep jest jeszcze otwarty w niedzielę, do sklepu znanej sieci, tej nie na literę L, o której śpiewają Rosjanie w swojej piosence, tego drugiego. I tam siedziała pani w moim wieku, mniej więcej o wyglądzie bardzo zmęczonym, kobieta przede mną kupowała, a ona powiedziała tak, jak dobrze, jeszcze tylko, już tak spojrzała na zegarek, już tak, ja mówię, 12:40, już tak mało. Ja mówię, a dużo pani zostało? Ona mówi, no to 15. Ja mówię, no to nie tak mało. Ona mówi, no właśnie. Ja mówię, no, mogliby dać w niedzielę ludziom odpocząć. Ja powiedziałem, wie pani, jeśli o mnie chodzi, to gdyby sklep był zamknięty, to zrobiłby ten zakup w zupełnie inny właśnie dzień. Bo ja też oczywiście nie byłoby to tak wygodne, ale jestem w stanie tak przeorganizować swój system pracy w tygodniu, żeby zakupów dokonać, nie czuć się, że czyimś kosztem osiągam, że tak powiem.
Tym bardziej, że ojczyźnia sklepu na L, na A, te sklepy są zamknięte.
Nie wszyscy się tutaj zgadzamy. Ja też byłabym za tym, żeby ludzie mieli czas na odpoczynek.
Pobyć
ja jestem w ogóle za tym, żeby Polacy mniej pracowali. Nie tylko Polacy w handlu, ale w wielu innych
Francuzi też są za tym, żeby
życia.
Nie więcej pracowali,
no tak,
tylko oni z innego
pułapu
dramatyczny.
Startują.
I 35 godzin, najkrótszy
tydzień
pracy.
I na razie możemy im tylko zazdrościć.
Francuzi, przeciwieństwo do polskich związkowców, mogą prowadzić spór zbiorowy z rządem. W Polsce związek zawodowy nie może strajkować przeciwko rządowi. Załatwili nam to tak zwani ludzie Solidarności ustawą o związkach zawodowych z początku lat 90. I tym się różnimy z Francuzami.
To dochodzi Ryszardo.
No nie, no to akurat tutaj to zależy od rządów. Solidarność
tak
wychodziła
odbijamy
przy różnych...
Odbijamy się od ściany do ściany. Ta sankcja pozbawienia wolności jest w projekcie złożonym przez Solidarność. Ja rozumiem, że ktoś to proponował, że proponowały to pewnie polskie sieci. Ja nie bardzo wiem, które polskie sieci są otwarte w niedzielę. Być może jedna. I właściwie to nie jest prawdziwa konkurencja dla Lidla i dla Biedronek. Więc też rozumiem, dlaczego ktoś popiera, po to, żeby swoją konkurencję osłabić. Ale teraz mamy całkowitą dowolność. Sklepy w niedzielę mogą być otwarte bez ograniczeń, prawda? To, co proponuje Solidarność, no to jest kolejny skrajny projekt. Być może,
no, ale jeżeli
być może te zmiany trzeba było wprowadzać, ograniczając jakoś godziny handlu w niedzielę, żeby ten handel mógł być prowadzony, ale na przykład krócej.
Nie, nic by się nie stało.
Żebyśmy mogli obserwować efekty tych zmian.
Nie, nic by się nie stało, gdyby po prostu w niedzielę sklepy były zamknięte, a tylko rzeczywiście takie jak apteki dyżurne, jak...
Ale też nic by się nie stało, gdybyśmy do tego modelu dochodzili na przykład przez rok czy przez dwa, obserwując, jakie są skutki.
Nie wiem też, czy nie jest sądzę, to jednak to za duże dobry. Słowo, nazywając ten projekt, oczywiście wyłączając sankcje w postaci pozbawienia wolności, skrajnym, bo jednak, tak jak zresztą Artur słusznie zauważył, no to jest pewien standard w krajach zachodnich, chociażby w Niemczech, gdzie w niedzielę nie pójdziemy do tego typu sklepów i nie zrobimy zakupów i tam nie ma godzin, na przykład od 10 do 14, tylko po prostu nie zrobimy. Więc wydaje mi się, że akurat jest to pewien standard, do którego warto
dążyć. Ja mówię
dążyć.
O skrajny, ponieważ zakłada karę więzienia.
Ale myślałem, że mówimy o w ogóle nie...
Nie, nie. Samo wprowadzenie zakazu.
No nie, to oczywiście...
Nie, ale tu się wszyscy zgodziliśmy, że to jest jakieś kuriozum, że to jest jakaś niepoważna historia, która myślę, że w rezultacie chyba jednak nie przejdzie.
Zajęcie strategii negocjacyjnej, że no dobra, no to już nie będziemy was karali do więzienia, ale wiadomo, że w niedzielę nie będziemy pracowali.
To jest po prostu zwrócenie uwagi na to, że nad czymś takim się właśnie pracuje, bo trudno powiedzieć...
Może dzięki temu zapisowi właśnie rozmawiamy o tym projekcie.
Tak,
rozmawiamy o agencji kosmicznej, która ma być jako przeniesiona do Warszawy. Dowiedzą się, którzy jest agencja kosmiczna.
A to w takim razie, bo ja się szukałem i nie mogłem znaleźć, czy już posłowie wybrali, bo Sejm miał się pochylić i pochylał się nad patronem na rok 2017. I znalazłem następujących patronów możliwych. Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Adam Chmielowski, czyli szerzej znany umownie jako brat Albert, Józef, czy też Józef Konrad Korzeniowski i rzeka Wisła.
No to ja bym stawiał na rzekę Wisłę.
Ja tak samo, tak. Zdecydowanie. Ale naprawdę.
A ja z przekąsem.
Ponieważ
ja
personalizuję. Na rzecz na rzece Wiśle, poruszając się szlakiem pętla Żuławska, kolejna ekipa Radia Gdańsk wystartowała, tym razem żeńska, wczoraj na Wiśle na mieliznę dziewczęta wpłynęły, ale myślę, że będą za Wisłą.
A więc ja myślę, że jak tutaj mamy czterech męskich bohaterów, to
jest
jedna, tak, Wisła jest kobietą.
A ja bez zdanie odmienne, pozwolę sobie jednak wyrazić ukłon w stronę Józefa Konrada Korzeniowskiego za to, że krzewił chwałę polskiego marynarza, że był też poniekąd może awanturnikiem, że peregrynował sobie, pływał po Katandze, potem jego śladami.
On jakieś ciemności pisał, jakieś
ciemności. Za film, który zrealizował później Francis Ford Coppola, Czas Apokalipsy, mój ulubiony film według opowiadania Jądro Ciemności. I tak bym mógł wymieniać długo. W ogóle nie odrywajmy się od morza. Wisła rzeczywiście, to jest... Może połączmy.
Pytanie, czy rozmawiamy poważnie o tego typu wydarzeniach, czy
to jest patronem tego...
Ja bym chciał bez przekąsu, jeśli
można. Na przykład
województwo pomorskie też co roku ogłasza, sejmik pomorski ogłasza patrona kolejnego roku i na przykład patronem były już Lasy Pomorza, Jeziora Pomorza.
Lasy przed wycięciem, bo niektórzy twierdzą, że trochę się za dużo w tych lasach.
Nie, ale tak zupełnie serio. Ja bez przekąsu uważam, że jakkolwiek dziwnie brzmi, że patronem 2017 roku zostanie Wisła, tak wydaje mi się, że właśnie ustanowienie takiego patrona czy patronki.
No, ale uzasadnienie otworzyło, tam jest też zabawne.
Otworzyłoby, uważam, potrzebną dyskusję nad rolą Wisły w Polsce. Znaczy, żeby w końcu zakres skojarzeń dotyczących Wisły poszerzył się o nie tylko jakby nie tylko zawężał się do wirów i do śmieci, tylko też otworzył dyskusję nad tym, w jaki sposób, nie wiem, jak duże jest bogactwo naturalne Wisły, w jaki sposób możemy wykorzystywać turystycznie, rekreacyjnie czy ekonomicznie Wisłę. Co tak naprawdę wiemy o Wiśle, o tym, jak bardzo jest zróżnicowana na kolejnych odcinkach. I wydaje mi się tutaj naprawdę, bez przekąsu żadnego, że i liczyłbym na to, że właśnie ustanowienie takiego patrona otworzy taką dyskusję, która uważam jest potrzebna, bo my, tak mi się wydaje, Polacy, szczerze powiedziawszy, niewiele wiemy o największej polskiej rzece i nie znamy jej potencjału, nie rozumiemy jej potencjału.
I nie, my Polacy uważam, nie musimy. Dlatego,
że to jest naprawdę poważny temat i wydaje mi się, że ten patron jest jak najbardziej uzasadniony.
Dokładnie.
Ale to nie trzeba tworzyć patrona.
No tak, dokładnie,
to nie trzeba tworzyć, bo tutaj jakichś absurdów dojdziemy. No, trzeba po prostu, od tego są ministerstwa stosowne, żeby się zajmować i od tego są samorządy, żeby zajmować się, prawda, tym, żeby ta...
Ale ustanowienie patrona pomoże w tych wszystkich kwestiach, to czemu nie? Ale zgadzam się.
Ale uzasadnienie jest takie,
zamiast
że...
Zamiast takiej ogólnej uchwały, ja jednak bym wolał jeden malutki projekt ustawy, albo chociażby rozporządzenia rządowego, który rzeczywiście by coś zmieniał na lepsze w zagospodarowaniu Wisły.
I tutaj się z Krzysztofem zgadzam. Co tak. Prawda minister Grubarczyk może... będzie chciał dorównać hrabią Ogińskiemu jakiś kanał żeglowny, a przypomnę, w XIX wieku mieliśmy połączenia drogą wodną też poprzez Niemen z odległym Dnieprem. Nie po to budowaliśmy kanał Gustowski, wymienię choćby czy kanał Ogińskiego, żeby do tego dzisiaj nie wracać. A tylko czy Wisła będzie drugim Renem czy Mozelą? No trochę pracy. No,
nie mamy, ja myślę, że i tak cały czas rządzący nie wybrali modelu. Czy jednak będziemy stawiali na energetykę wodną, czy też...
No jakąś musimy postawić na wiatrową, przestaliśmy stawiać.
No, stawiamy na węglową, tak? Ale to...
No, w Ostrołęce budowali...
Wypadałoby się zdecydować, jak może zagospodarować Wisłę, jeżeli ją w ogóle zagospodarować.
Ale bo ona ma za Wisłą wiele rzeczy przemawia. No żartobliwie można powiedzieć, Wanda przemawia za nią, bo nie chcąc Niemca, prawda, rzuciła się w otchłań. Ale
to chyba mit.
No podobno mówią, że mit. To ona, że
ale my i tak trochę sobie tak strzępimy tutaj język,
ale
uważam.
Ale trzeba będzie film Race pokazać w telewizji znowu.
Że gdyby tak odpytać Polaków o patronów tegorocznych, tutaj myśmy z Arturem, przypomniałam mu, że Henryk Sienkiewicz, ale tylko dlatego, że zrobiono czytanie Henryka Sienkiewicza i postaci najważniejsze w Polsce brały w tym udział. Ale tak to
no
w ogóle...
dzięki temu nasi słuchacze obcują z Krzyżakami Henryka Sienkiewicza w znakomitym wykonaniu.
No więc właśnie, i to jest jakiś bo musi być jakiś
no
w sens w ogóle tego patronatu.
Można by propagować, a jeżeli ich patrona brakuje, to
można napisać.
Można napisać.
Albo... Józef Konrad Korzeniowski. Jednak.
No, czyli to, a może no, połączyć i Wisłę z Konradem Korzeniowskim. No bo w sumie Adam Chmielowski to w zasadzie to ten rok jest, to bo 2016 rok
tak,
to jest
związana z
nim. Do Piłsudskiego wracamy bez przerwy w ostatnim czasie.
Dużo części do Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego.
A Kościuszko? Kiedyś na dziesiątce był, pamiętam, można było za to kupić kilogram cukru albo 10 lizaków.
Bohater Stanów Zjednoczonych i Polski, to łączy nas z sojusznikiem. Przyczynie się do wiz, które cały czas Stany Zjednoczone utrzymują.
No, ale powołałeś się na nazwisko znanego wicepremiera, który powiedział, że wybór, który nastąpi niebawem w Ameryce, to wybór między dżumą a cholerą. To nie wiem, co nas będzie łączyło.
Czy wizy dalej pozostaną?
No właśnie, tak, wizy dalej pozostaną.
A będą za to przyjeżdżali Afgańczycy i będą tam ostrzeliwali w Orlando co chwilę.
No to jeszcze na zakończenie... Firma,
ale jeżeli tak powiedziałeś o wizach, to co się stanie, jeżeli zostaną zniesione wizy do Stanów Zjednoczonych?
To będzie ukłon. Wiesz, ja w 1988 roku stojąc pięknie przed ambasadą Francji, widząc tłum kłębiących się rodaków, powiedziałem, jak zniosą wizy i odzyskam las, to będzie znaczyło, że Polska jest wolna. Na razie dwa warunki nie zostały spełnione.
Tak, ale Krzysztof, jest coś niefajnego, że jesteśmy,
to jest niefajne, ale kolejnych kilka milionów Polaków wyjedzie. Jestem o tym przekonany.
Nie, absolutnie. Stany Zjednoczone są tak atrakcyjnym, jak jeszcze w latach 80. państwem do zarabiania pieniędzy.
Ale to nie o to chodzi. No jednak wizy, to jest coś, nawet jeżeli chciałabym pojechać i obejrzeć to Stany Zjednoczone, to stanie po wizę jeszcze ze świadomością, że mogą Amerykanie odmówić.
Ja za coś innego nie lubię. Nie za to, że są wizy, tylko za to, że opłata wizowa jest płatna, nawet jeżeli się nie otrzyma tej wizy. I to mi się bardzo nie podoba, chociaż nigdy się nie ubiegałem. Na zakończenie chciałbym jeszcze Komisja Wenecka. Twór, który nie ma w całej Polsce równych kibiców, jeśli nawiążę do pierwszego tematu. Okazuje się, że pani Hanna Suchocka jednak zostaje w Komisji Weneckiej przewodniczącą honorową.
No właśnie, to jest... Przypomnieliśmy sobie, że pani Hanna Suchocka, znakomita prawniczka, między innymi wykładowczyni KUL-u swojego czasu, od 25 lat zasiada w Komisji Weneckiej. A to ja przypomnę, że w tym czasie była tak zwana sprawa pana pułkownika Jana Lesiaka na przykład i grupy działającej w MSW do spraw inwigilacji partii politycznych. Jakoś pani premier to nie przeszkadzało, aby się zasiadała wtedy w Komisji Weneckiej. Widzę tę pełną sprzeczność.
Chyba nie chciałeś skrytykować ambasadora Rzeczypospolitej w Watykanie.
Ja myślę, że rząd Hanny Suchockiej został całkiem słusznie odwołany przez Aloizego Pietrzyka w 93 roku. Co prawda przypadkiem, bo się minister sprawiedliwości, pamiętam jak się nazywał? Dyka, zamknął w łazience.
No to jest niestety kwestia związana z perystaltyką jelit, zdaje się.
No i właśnie rząd został odwołany, rząd, który sprawował przez ponad półtorej roku władzę. A ja nie krytykuję dorobku ambasadora RP przy Watykanie. Ja tylko zwracam uwagę, że w Komisji Weneckiej mogła zasiadać pani premier, która jednocześnie była premierem, kiedy to szafa Lesiaka pękała w szwach.
Nie ulega wątpliwości, że to jest taki trochę pszczyczek wobec obecnie rządzących w Polsce, bo nie tylko Hanna Suchocka została tym honorowym członkiem Komisji Weneckiej, ale również węgierski.
Rok wcześniej.
Więc to jest być może taki ruch polityczny pokazujący, że dobrze, nie chcieliście, żeby dalej zasiadała w Komisji Weneckiej, to zrobiliśmy ją...
Fortel godny pana Zagłoby, że się odwołam do Sienkiewicza.
Nie wiem, czy to ma jakieś takie większe znaczenie w ogóle dla samej Komisji, dla nas. Ale jak myślę, tutaj głównie chodziło o taką delikatną polityczną zagrywkę.
Jak nie tak, to my możemy inaczej.
Natomiast nie za bardzo rozumiem głosów oburzenia niektórych polityków opozycyjnych, którzy mówią, że jak to, dlaczego po tych 25 latach czy 20 latach to członkostwo Suchockiej zostało zawieszone. No ale przecież bycie członkiem Komisji Weneckiej nie jest dożywotnie i to jest normalne w demokracji, że partia rządząca może wytypować swoich reprezentantów, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. Ja nie widzę w tym, szczerze powiedziawszy, niczego zdrożnego, dziwnego.
Ale w 2005 roku jednak nie podejmowało. Ja nie wiem, być może wtedy nie zgłaszano, bo to też tak jest. Ale
może mało kto wiedział, co to jest Komisja Wenecka.
Ale tak. Ja myślę, że to właśnie przypomniał
minister Waszczykowski. Ostatnio słyszałem porównanie do Konrada do Mazowieckiego, który sprowadził Krzyżaków do Polski.
Akurat Komisja Wenecka, której nie podobają się działania Prawa i Sprawiedliwości, działania działania tego rządu, dała temu wyraz i w związku
to
z tym...
może nie jest to już kwestia jest podobania, taki... niepodobania. To znaczy nie w sferze estetyki działania Komisji Weneckiej.
Byśmy znaczy zwróciła uwagę na to, że należy pewne rzeczy poprawić, że nie są one prowadzone zgodnie z prawem.
Procedowania
oczywiście, że rząd ma prawo wymieniać swoich przedstawicieli we wszelkich ciałach, do których ich deleguje, ale ma prawo też ich nie wymieniać, ma prawo uznać czyjś dorobek, ma prawo do oceny, nie tylko wychodząc z punktu z założenia, że to nie jest człowiek z naszego obozu, w związku z tym musi zostać zastąpiony. W dojrzałych demokracjach, w dojrzałych instytucjach tego typu osoby o nieposzakowanej opinii, o dorobku są szanowane, niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi. I moim zdaniem odwołanie Hanny Suchockiej to jest taki symbol działań, które także w innych miejscach mają, które także w innych miejscach są dokonywane.
No tak, no była przecież posłanką z ramienia Stronnictwa Demokratycznego w latach 80., więc doświadczenie rzeczywiście ma polityczne przeogromne.
Też mi się wydawało, że z punktu czasami widzenia niektórych to nie ma osób o nieposzlakowanej opinii, są osoby o dotychczas nieposzlakowanej opinii. Artur Górski, Gazeta Gdańska, magazyn Solidarność, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Ryszard Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.